Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dziś opowiem m.in. o Biblii Gutenberga, najdroższej książce świata, przechowywanej na co dzień w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Wspomnę także zmarłą w tych dniach Danutę Baszkowską, założycielkę i prezes Stowarzyszenia Pokój i Pojednanie EFATA. Zaproszę także Państwa na konferencję ekumeniczną Przystań Ojca. Zaczynamy. W 2025 roku możliwa jest podróż papieża do Nicei, dziś Iznik w północno-zachodniej Turcji, i być może także do Belgradu. Trwać też będą prace nad nową wersją karty ekumenicznej, która ma zostać podpisana w Wilnie w przyszłym roku, pisze watykanista agencji ACI Stampa Andrea Guajarducci. Jego zdaniem zapewne 24 maja tego roku papież Franciszek wraz z patriarchą Bartłomiejem I z Konstantynopola udadzą się do Nicei, aby upamiętnić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego, pierwszego Soboru Powszechnego. Będzie to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie roku. Zaznacza, że w niektórych wydarzeniach jubileuszowych w Rzymie wezmą udział przedstawiciele innych kościołów. Istnieje również projekt inicjatywy w Rzymie z serbskim kościołem prawosławnym. Istnieją też plany podróży Ojca Świętego do Belgradu, gdzie do tej pory nie był żaden papież. Bez wzajemnego poszanowania i życzliwości nie jest możliwe budowanie życia społecznego opartego na prawdzie, wolności słowa i trosce o dobro wspólne. Czytamy w komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw społecznych o przeciwdziałaniu podziałom i wrogości, podpisanym przez przewodniczącego biskupa Mariana Florczyka. Członkowie Rady zwracają uwagę, że wzajemna niechęć i wrogość rozprzestrzenione w sferze medialnej, kulturowej oraz społeczno-politycznej ranią, dzielą i niszczą wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, zawodowe, a ostatecznie wspólnotę narodową. Do 31 stycznia tego roku polska ekumenia miała twarz kobiety. Tego dnia w wieku 85 lat zmarła Danuta Baszkowska, zwana w rodzinie ekumenicznej Danusią, założycielka i prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania EFATA. Ekumenia była dla niej powietrzem. W pracę na rzecz jedności włączyła się na początku lat 90. po powrocie z Indii. Jej charyzmat ekumeniczny objawiał się twórczo na zjazdach gnieźnieńskich, organizowanych jako odpowiedź na apel Jana Pawła II z Gniezna 1997 roku, aby Europa była chrześcijańską wspólnotą ducha. Zainicjowała m.in. powstanie komisji ekumenicznych złożonych z przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. Biblia Gutenberga z Pelplina jest już w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od 7 lutego rozpoczął się pokaz tej najdroższej księgi świata, przechowywanej na co dzień w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Wystawa potrwa do 23 marca. A z nami na łączach jest dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, ksiądz Krystian Feddek. Rozmawiamy o wystawie i o tym, dlaczego Biblia pojechała do stolicy. Obecność Biblii w Warszawie związana jest z ważną datą w historii. Proszę przypomnieć tę okoliczność.
Biblia Gutenberga, można śmiało o niej powiedzieć, że jest ona najdroższą książką świata, która właśnie do 24 marca od 7 lutego będzie na pokazie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Więc to jest wyjątkowa chwila, bo Biblia rzadko podróżuje poza granicę Pelplina, jest związana na stałe z Pelpliną, jak tu przybyła po wojnie. A faktycznie data 7 lutego nie jest datą przypadkową, ale pięknie wpisuje się w rocznicę przybycia Biblii, dokładnie w roku 59 do Polski, do Warszawy, i w dnia 7 lutego zostaje właśnie w roku 59 wystawiona i pokazana w zasadzie w bardzo krótkim czasie publiczności w Warszawie. A więc to przede wszystkim wpisuje się w tą, można powiedzieć, sensacyjną podróż Biblii, która została ewakuowana wraz z arrasami wawelskimi. po rozpoczęciu, w obliczu zagrożenia wojny w 1939 roku. Ewakuacja przebiegała z Pelplina przez Warszawę, zwłaszcza tu mówimy o Banku Krajowym Gospodarstwa, przez Paryż i Wielką Brytanię do Kanady, gdzie przechowywano ją w banku w Ottawie. A po czasie wojennym, oczywiście dzięki staraniom wielu osób, w tym kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblia właśnie wraca do Polski, więc odbywa niesamowitą podróż w świat, a dzisiaj cieszymy się tą najdroższą książką świata właśnie w ramach wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Tam na co dzień jest ona dostępna dla zwiedzających, a z racji rocznicy pokazu w Warszawie przez 6 tygodni będzie dostępna w Warszawie.
Czy mógłby ksiądz powiedzieć, jak ważne jest dla nas to dzieło?
Dzieło jest to niesamowite. Przede wszystkim rozpoczyna wielkie odkrycie Jana Gutenberga. Mówimy tutaj o druku, o prasie drukarskiej, a więc Biblia Pelplińska jest tego dowodem, tym bardziej, że jest jednym z pierwszych egzemplarzy i pewnie jednym z najpiękniejszych na świecie z racji na zdobienia, na to, co zostało użyte jako zdobienie i czarnego druku, czerwonymi ozdobnikami, wszystkimi innymi ozdobnikami, które wyróżniają ten egzemplarz. Dlatego to mówi nam o tym, że to jest książka najcenniejsza, która posiada ogromne walory. Z drugiej strony pozostałości po druku, chociażby po mocowaniu stron na prasie drukarskiej, pokazują nam, że to jest jeden z pierwszych egzemplarzy, bo później w kolejnych egzemplarzach chociażby te dziurki po mocowaniu na prasie drukarskiej po prostu zostały usuwane. W tym naszym egzemplarzu jest to widoczne, możemy to w tym egzemplarzu spostrzegać.
A jakie zainteresowanie Biblią jest wśród młodszego pokolenia? Wszak dziś królują zupełnie inne formy i kultura cyfrowa.
Dzisiaj nie tylko Biblią interesują się ludzie związani ze sztuką, z księgarstwem czy z introligatorstwem, ale na pewno Biblią interesują się też ludzie młodzi, którzy niejako przenoszą się w czasie, mimo że przecież dzisiaj żyjemy w dobie różnych dobrodziejstw multimedialnych, większość posługuje się telefonami, raczej coraz mniej osób korzysta z tej formy pisanej. Ale faktycznie młodzi ludzie są ciekawi tego, jak to było kiedyś, jak to wyglądało. W naszym opactwie cysterskim w Pelplinie prowadzimy szereg warsztatów i piśmiennictwa tego dawnego gotyckiego, ale też ruchomej czcionki, czerpania papieru. A więc cały cykl warsztatów dla młodych ludzi, dla tych, którzy chcą spróbować właśnie takiej formy warsztatowej, pokazuje to piękno historii wynalazków tamtego czasu. A więc to nam się pięknie wpisuje w całą ścieżkę edukacyjną, którą na co dzień trudnimy się właśnie w Pelplinie, w dawnym opactwie cysterskim, pokazując ten rozwój, ewaluację chociażby historii druku i piśmiennictwa.
No i to pytanie, kiedy Biblia wróci do Pelplina?
Biblia wróci do Pelplina zaraz po pokazie w Warszawie i zostanie już umieszczona w jednej z najnowocześniejszych gablot, która została przygotowana, aby eksponować ją niemalże na co dzień. Gablota, która jest zaopatrzona w różne nowe systemy i bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego przechowywania wilgotności, temperatury, warunków, które sprzyjają, że ten unikat, ta wyjątkowa księga będzie mogła pozostać dla kolejnych pokoleń. Więc wiele się dzieje w tym względzie. Kwestia badań, które zostały w ostatnich latach podjęte. Można śmiało dzisiaj powiedzieć, że ten pelpliński egzemplarz Biblii Gutenberga jest najbardziej przebadanym egzemplarzem i chyba jedynym udostępnionym. Dzisiaj też można odwiedzić portal pelplińskiej Biblii Gutenberga, gdzie w całości można tą księgę online przejrzeć, zobaczyć każdą stronę i też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Moim i Państwa gościem był dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, ksiądz Krystian Feddek. Konferencja ekumeniczna Przystań Ojca to najbliższa propozycja, która odbędzie się w Łodzi w sobotę 15 lutego. Jak podkreślają organizatorzy, podczas wydarzenia będzie można bliżej poznawać Ojca, Jego charakter i dobroć. Chcemy ukazać prawdziwy biblijny obraz Boga, który jest blisko swoich synów, córek i złamać Jego nieprawdziwy wizerunek jako dalekiego i groźnego sędziego. Przystań Ojca to spotkanie przedstawicieli wielu społeczności z różnych denominacji, organizowane przez Wspólnotę Kościoła Bożego w Chrystusie, Druga Szansa w Łodzi oraz Archidiecezję Łódzką. Na spotkanie zaprasza kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.
Kochani, bardzo Was chciałbym zaprosić na konferencję, która nosi tytuł Przystań Ojca. To jest konferencja, którą organizuje Kościół katolicki w Łodzi razem z Kościołem Druga Szansa w Łodzi. Przystań Ojca oznacza, że my się chcemy nie tyle uczyć o Ojcu, tylko chcemy doświadczyć spotkania w przystani, którą jest Ojciec. Dlatego to jest ważne wydarzenie między współorganizowane przez Kościół katolicki i przez wolne kościoły pentakostalne. Niewiele jest takich spotkań w naszej przestrzeni eklezjalnej. One są bardzo potrzebne, tak? Jest bardzo potrzebny dialog między Kościołem katolickim, także między pozostałymi kościołami dawniejszymi, z tym, co dzisiaj nazywamy czasem, nie wiem, lepiej, źle, gorzej, ale czwartą tradycją chrześcijańską w Kościele, którą Duch Święty bardzo mocno wzbudza i czyni też bardzo aktywną w dziele ewangelizacji. Więc w przystani, którą jest Ojciec, możemy się spotkać jako Jego dzieci, córki, synowie. I to spotkanie pewnie najpierw to ma, najpierw na celu. Ale nie chcemy się spotykać od tak, żeby sobie pogadać dowolnie o czym, tylko właśnie, żeby doświadczyć tego imienia Boga, jakie objawił Jezus Chrystus. Jak objawiłem Twoje imię tym, których mi daje ze świata. Jakie to jest to imię? No to jest imię Ojciec, więc temu właśnie chcemy się przyjrzeć, to chcemy przeżyć, tego chcemy doświadczyć we wspólnocie sióstr i braci chrześcijan. Spotkanie jest 15 lutego, jest organizowane u Salezjanów na Wodnej od godziny 9:30, właściwie zajmie cały dzień. Serdecznie Was zapraszam do udziału w tym wydarzeniu, do wspólnej modlitwy, która się rodzi ze wspólnego słuchania Słowa Bożego, ze wspólnego uwielbienia, ale też ze spotkań braterskich przy stole. Wszystkie te elementy, ufam, będą i będą nam dawać radość. Przystań Ojca. Dla tych wszystkich, co gdzieś teraz dryfują, pływają i mają poczucie, że są miotani przez rozmaite silne wiatry w swoich łódkach, to zapraszamy do przystani. Do przystani, którą jest Pan Bóg Ojciec, objawiony nam przez Jego Syna w Duchu Świętym.
A teraz na chwilę powrócimy do wydarzenia ważnego dla świata mediów i przewodników turystycznych. Niedawno obchodziliśmy jubileusz świata mediów i komunikacji oraz PTTK. Wydarzenie było okazją do pogłębienia refleksji nad funkcjonowaniem przedstawicieli tych zawodów. Była wspólna modlitwa, refleksja nad pracą. Zaproszenie na jubileusz dziennikarzy i przewodników przyjęła redaktor Anna Rębas, która rozmawiała z uczestnikami spotkania.
Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ten zawód dziennikarski jest fascynujący. Mam za sobą wiele lat pracy i mam również za sobą wiele przepłakanych nocy, nieprzespanych nocy. Wiem, jak smakuje porażka, ale wiem też, jak smakuje zawodowa satysfakcja i jakiś drobny sukces, bo coś się udało. Po prostu ten zawód jest wspaniały i fantastyczny i każdemu swojemu i studentowi to powtarzam i nigdy bym nie chciała wykonywać innego. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z etyką, to właśnie warto, żeby mieć tą satysfakcję po wielu latach pracy, choć nie zawsze to się przekłada na jakieś finansowe gratyfikacje, ale żeby po prostu pamiętać o jednym. Najważniejsze, żebyście świadomie nie kłamali. To, co powiedział Jan Paweł II kiedyś do dziennikarzy na jednej z audiencji. Możesz się mylić, możesz wybrać niewłaściwie, bo wydaje ci się, że to jest to najlepsze, a to nie było to. Ale jak zrobisz to w dobrej wierze, to można ci to wybaczyć. Możesz wyjść z tego błędu. Po prostu, jeżeli jeżeli widzisz, że redakcja cię zmusza do kłamania, do uciekania po prostu od pewnych tematów, od odsuwania się, to naprawdę czasem warto się zastanowić, czy ja na pewno chcę tu pracować. Jeżeli mogę robić choć trochę tego, co uważam, że jest przekazywaniem prawdy, to zostanę. Dlatego wydaje mi się, że wielu dziennikarzy naprawdę wykonuje ten zawód w dobrej wierze.
Ksiądz Adam Jeszka, kapelan pomorskiej Drogi Świętego Jakuba Apostoła, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To niezwykłe połączenie, ale myślę, że wspólnym mianownikiem jest to, że obie grupy zawodowe szukają prawdy, oni służą prawdzie, oni wgryzają się w rzeczywistość, opisują tę rzeczywistość taką, jaką ona jest, i oni w swojej służbie też inspirują swoich słuchaczy do tego, żeby, jak mówił poeta, szarych zjadaczy chleba w anioły przerobić. Ja myślę, że te obie grupy zawodowe właśnie to robią ze swoimi czytelnikami i słuchaczami.
Czy to szukanie prawdy, to bycie takim rzecznikiem prawdy jest łatwe, jest proste, jeżeli chodzi o, tak jak ksiądz współpracuje często też z dziennikarzami i tak jak widzi i ocenia naszą pracę, czy ma jakiś wspólny mianownik, jeżeli chodzi o szukanie prawdy przez przewodników?
To jest cudowne zajęcie bycia obok drugiego człowieka, odsłaniania przed nim właśnie tych różnych oblicz prawdy, naświetlania tej rzeczywistości prawdy. Wy trochę jesteście antropologami, nie? Znacie się na człowieku, wiecie, co go interesuje, co go pochwyci, co sprawi, że stanie się lepszym. To jest niełatwa praca i przewodników, i dziennikarzy, żeby tych swoich słuchaczy, czytelników przenosić o poziom wyżej, o poprzeczkę wyżej, taką egzystencjalną, no, oderwać ich od tej codzienności. Wy jesteście tymi, którzy służą wartościom. Dziennikarstwo, bycie przewodnikiem, bez świadomości tego, że żyjemy dla wyższych wartości, ono nie ma żadnego sensu. Wy jesteście tymi, którzy służą wartościom i tej wartości najwyższej prawdzie.
Ksiądz Maciej Kwiecień, rzecznik prasowy Archidiecezji Gdańskiej. To spotkanie właśnie gromadzi dziennikarzy i przewodników, czyli ludzie słowa i ludzi drogi. I taką cechą dobrego dziennikarza jest to, że powinien słuchać bardzo mocno słowa, powinien tym słowem żyć. Mówimy oczywiście o tym wymiarze chrześcijańskim, czyli słuchanie Słowa Bożego i przekazywanie tego słowa, które budzi nadzieję i głosi prawdę. I myślę, że to dzisiaj należy bardzo mocno przypominać, i że dziennikarz jest powołany do tego, żeby być rzecznikiem prawdy, nie tylko rzecznikiem konkretnego medium, ale rzecznikiem prawdy przede wszystkim ma przekazywać to słowo dobre, które jest słowem krzepiącym, które buduje słuchacza i które to słowo jest jednocześnie takim światłem, które oświetla naszą rzeczywistość tak, aby człowiek w tej rzeczywistości funkcjonujący też mógł się poczuć bezpiecznie.
To spotkanie dzisiaj to z okazji oczywiście jubileuszu diecezji.
Tak, to znaczy łączymy ten jubileusz diecezji oczywiście z jubileuszem ogólnokościelnym i przeżywamy ten jubileusz w okolicach wspomnienia świętego Franciszka Salezego, który był takim człowiekiem związanym ze słowem i dlatego jest patronem dziennikarzy, jest patronem także dobrego słowa.
Ksiądz Mateusz Tarczyński, kierownik gdańskiego oddziału gościa niedzielnego.
Czyli dziennikarz.
Dziennikarz, ale w jakimś sensie przewodnik, tylko może nie po terenie, chociaż czasami też mi się zdarzało oprowadzać grupy na przykład po Rzymie i opowiadać o tym, co my tam widzimy i czego możemy doświadczyć. Ale myślę, że też przewodnik taki po wierze, po kartach Ewangelii czasami. I myślę, że takim punktem stycznym, to co łączy przewodników i dziennikarzy, to jest właśnie to, że jedni drudzy próbują odkryć jakąś prawdę i ją przekazać. Oczywiście formy tu są różne, ale zadanie jest to samo. Dziennikarze szukają prawdy o faktach, a przewodnicy szukają prawdy o dziedzictwie kulturowym otaczającym nas w świecie.
O miejscach.
O miejscach, o tym, co my możemy zobaczyć i doświadczyć zmysłami, a czasami nawet nie wiemy, co to jest i co my mamy w tym dostrzec.
Ale w ogóle to wspaniały pomysł, żeby nas tutaj razem zebrać w auli Jana Pawła II, no i na wspólnej mszy pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Przyborka. Ten koktajl wyszedł wspaniale.
No, biskup Piotr Przyborek jest też osobą, osobą, która łączy te dwa środowiska, bo z jednej strony on jest przewodniczącym Rady do Spraw Turystyki i Pielgrzymek przy Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie jest redaktorem czasopisma Galilea, więc w jakimś sensie dziennikarzem trochę biblijnym, powiedzielibyśmy, ale też próbującym komuś pokazać tę prawdę. I myślę, że koktajl wyszedł zadziwiający, o smaku, którego dotąd nie znaliśmy, ale już poznawszy raz, myślę, że będziemy chcieli próbować więcej.
Jak to jest być tym prawdziwym dziennikarzem, tym, który właśnie idzie za drogą prawdy, nie ulega naciskom?
Ja myślę, że to by było pytanie bardziej do pani redaktor, bo ma dłuższe doświadczenie w tej pracy, ja dopiero drugi rok w Gościu Niedzielnym pracuję, ale bardzo mi się podoba to, że rzeczywiście my w Gościu Niedzielnym próbujemy mówić o tym, co jest dobre, o tym, co jest pozytywne. Czasami jesteśmy jedyni, którzy pokazujemy jakieś wydarzenia kulturalno-religijne, właśnie zaznaczając to, że to jest coś pozytywnego. Na dobro nie zwraca się tak uwagi jak na zło, bo dobro trzeba czasami wygrzebać i naprawdę dotrzeć do niego. Zło się samo narzuca, ale myślę, że dlatego tym bardziej ta rola, choć czasami trudna i żmudna, to jest bardzo, bardzo potrzebna.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I jeszcze słowo o odpustach. Całościowe, cząstkowe, jubileuszowe albo całoroczne. Redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka, zaciekawiona tym tematem i trwającym jubileuszem w archidiecezji gdańskiej, pytała o to księdza Wojciecha Kujaszewskiego, dyrektora Wydziału do Spraw Komunikacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Zapraszam.
Czym są odpusty? Co to takiego odpust?
Odpust jest to działanie Kościoła, które polega na darowaniu przez Pana Boga kary doczesnej po momencie odpuszczenia winy.
Czy ludzie korzystają z odpustów?
Ludzie korzystają z odpustów, ale wydaje mi się, że odpusty mają taki czarny PR zrobiony.
O czemu?
Jest to bardzo związane z reformacją, z tymi czasami, kiedy jednym z zarzutów wobec Kościoła, przedstawicieli Kościoła, było właśnie kupczenie odpustami. Druga rzecz, no odpusty są związane z pewną nauką. Wymagają pewnego zgłębienia, a co za tym idzie potem także pewnego praktykowania.
No ale to jest wielki dar, to jest coś niesamowitego tak naprawdę, gdybyśmy tak weszli głębiej.
To jest rzecz, która pewnie w tym świecie, naszym widzialnym, ziemskim świecie w ogóle nie spotykana. To może czasami jak są publiczne ułaskawienia, jak są jakieś wielkie, czy w dawnych czasach w historii znane wielkie zwolnienia z powinności. No to rzeczywiście wtedy to byłoby pewnie najbliższe tego, ale tak dotykamy sfery, na którą mamy chyba najmniejszy wpływ, bo chodzi o sferę ducha.
No ale gdyby tak wszyscy wiedzieli wszystko o odpustach, to można powiedzieć, że byłyby tłumy na takich organizowanych odpustach, czy to dużych, czy cząstkowych, o czym też zaraz powiemy.
To właśnie o to chodzi. I właśnie ten odpust, który zaczął się wraz z rokiem jubileuszowym, możliwość tych odpustów, które zaczęły się z rokiem jubileuszowym, na niespotykaną chyba do tej pory skalę, są takim właśnie czasem, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej, każda osoba z osobna mogła skorzystać z tego czasu odpustowego.
Są różne rodzaje odpustów.
Są odpusty zupełne, są odpusty częściowe. To taka główna linia podziału, jeśli chodzi o same odpusty.
Gdyby tak wytłumaczyć, te zupełne, czyli...
Te zupełne to są odpusty, które są darowaniem tych właśnie kar przez osobę, która w życiu po prostu nazbierała takiego negatywnego, złego, grzesznego doświadczenia. Te odpusty zupełne to też oczywiście jest sfera nie tylko nasza, moja prywatna, kiedy ja mogę odpust za siebie, ale także za osobę zmarłą.
Czy są jakieś warunki, żeby spełnić taki odpust?
Mówi się zawsze o czterech takich podstawowych warunkach, które są wymagane do spełnienia odpustów. Pierwszy z nich to jest trwanie w stanie łaski uświęcającej. Drugi to jest modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Trzeci to jest udział we mszy świętej, a dokładnie mówiąc przyjęcie komunii świętej. I zazwyczaj ta czwarta rzecz to jest odmówienie modlitw. Zazwyczaj, pewnie pamiętamy z katechezy, to było wyznanie wiary, Ojcze nasz, chwała Ojcu. Jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Ten rok jubileuszowy, można powiedzieć, ułatwia dostęp do odpustów?
Niesamowicie. Tak jak już wspomniałem, do tej pory chyba nie było takich możliwości, takich przestrzeni. mówię specjalnie możliwości przestrzeni, bo zgodnie z decyzją papieża Franciszka, odpusty, które są przypisane do roku jubileuszowego, dotykają po pierwsze miejsca. To nie tylko są te tradycyjne miejsca, które są związane z innymi znanymi odpustami, czyli bazyliki wielkie, rzymskie, bazyliki w Jerozolimie, związane bardzo mocno z tutaj tą ziemską obecnością Pana Jezusa. To nie tylko te zadekretowane przez biskupa katedra, sanktuaria, ale w tym roku jubileuszowym są to, oprócz tych świątyń, także różne inne przestrzenie, które do tej pory nie były znane.
To na przykład jakie?
No chociażby sam papież Franciszek otwierał taką możliwość dla ludzi, które nie mają możliwości wyjścia ze swoich czterech ścian, ze swojego domu. I to jest dedykowane wobec osób życia klauzurowego. Papież otworzył drzwi jubileuszowe, jedne z więzieniu, czyli osoby, które na stale odbywają karę i no, nie mogą sobie wyjść na jakiś określony czas do kościoła, do sanktuarium, do bazyliki, żeby odbyć odpust.
Gdyby ktoś usłyszał naszą rozmowę i się zastanawia, chce skorzystać z takiego odpustu, gdzie mogę iść? Gdzie szukać informacji?
Myślę, że najpowszechniejszym i najłatwiejszym sposobem dotarcia do takiej informacji to jest strona Archidiecezji Gdańskiej oraz social media. Tam są specjalne zakładki, które są poświęcone całemu rokowi jubileuszowemu. Jest też lista kościołów, jest ich 27. Są one na naszym terenie, nie tylko tutaj ściśle w Trójmieście, czyli Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie pewnie jest ludziom najłatwiej dotrzeć do wskazanego miejsca. Są też miejsca gdzieś poza. W Małym Trójmieście jest to Rumia, jest to Wejherowo, jest w Jastrzębiej Górze, jest na Wyspie Sobieszewskiej, jest w Trąbkach Wielkich, w Żukowie. Myślę, że sposobności dotarcia do jednego z takich wyznaczonych miejsc, a jest ich aż 27, jest dość sporo.
Dlaczego warto skorzystać z odpustu?
To ja się posłużę taką historią. Jest to zaczerpnięte z pewnego filmu. Jest tam mowa o pewnej bohaterce, która ma stłuszczone naczynie. Fabuła tego filmu to polega na tym, że do naszych czasów przychodzi Pan Jezus. I On nie tylko, że sprawia, że to naczynie zostaje naprawione, ale z tych resztek lepi dla tej bohaterki figurkę baletnicy. Można powiedzieć, że odpusty to jest naprawienie tych naszych potłuczonych serc, na nowo napełnienie ich tym, co pewnie gdzieś tam powyciekało w wyniku złych decyzji, złych wyborów, naszej niemocy. Natomiast dostajemy coś jeszcze więcej, nie wiemy. Coś ten Pan Bóg dla nas przygotował, coś ulepi z tego, co zostało potłuczone.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, a może właśnie dlatego, że rozmawialiśmy o Biblii Gutenberga, sięgną Państwo dzisiaj po Pismo Święte. Zachęcam wraz z realizującym dzisiejszą audycję Jackiem Puchalskim. Dobrego dnia i całego tygodnia Państwu życzymy. Andrzej Urbański.